antenie Radia Lublin po godzinie 6 w niedzielę 21 października. Czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. A program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu do godziny 7 będzie sporo na temat wydarzeń, które jeszcze mają dziś miejsce w naszej diecezji, ale także będą miały miejsce jutro. To oczywiście w związku z Dniem Papieskim, ale także 40. rocznicą rozpoczęcia pontyfikatu przez Jana Pawła II. O tych wydarzeniach będę chciała Państwu jeszcze powiedzieć. W Busoli nie zabraknie także informacji o księdzu Jerzym Popiełuszce. I właśnie jemu, tak można chyba śmiało powiedzieć, będzie poświęcona ta busola. Będą wspomnienia związane z księdzem Jerzym. Przypomnimy także jego najważniejsze słowa, ale będę chciała Państwa także zainteresować nowymi publikacjami, jakie się pojawiają na rynku, a które są związane z księdzem Jerzym Popiełuszko. 21 października to także święto papieskich dzieł misyjnych i całego Kościoła. Rozpoczyna się dzisiaj tydzień misyjny, przeżywany pod hasłem pełni ducha i posłanie, i o tym także będę chciała Państwu powiedzieć. Te i jeszcze inne informacje pojawią się do 7. Zapraszam. Na początek naszego dzisiejszego spotkania trochę więcej o rozpoczynającym się dzisiaj tygodniu misyjnym, o misjach, ale także o tej niedzieli misyjnej, bo właśnie tak nazywa się Światowy Dzień Misyjny. Obchodzony jest on pod hasłem pełni ducha i posłani. Tematem papieskiego orędzia na Światowy Dzień Misyjny w związku z trwającym synodem na temat młodzieży są słowa: wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię. Dzieła misyjne powstały na początku XIX wieku, w latach 20. XX wieku zostały podniesione do rangi papieskich i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej, a ich celem jest budzenie świadomości misyjnej. Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 roku przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na całym świecie. Dzień jest też również świętem patronalnych papieskich dzieł misyjnych, a szczególnie papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. W Polsce ta niedziela misyjna przedłuża się na cały tydzień. W tym roku Światowy Dzień Misyjny obchodzony będzie już po raz 92. To teraz trochę więcej na temat samej idei Światowego Dnia Misyjnego, także tygodnia, ale także o tym wyjątkowym działaniu w Kościele i o tej wyjątkowej roli tych, którzy są misjonarzami, ale także którzy posługują w różnych zakątkach świata. Opowiedzą ksiądz dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
To hasło z jednej strony nawiązuje do tegorocznego hasła Roku Duszpasterskiego, ale jednocześnie kieruje naszą uwagę na osobę Ducha Świętego, który w sakramencie chrztu i bierzmowania każdego z nas ochrzczonych przygotował i posłał do tego, abyśmy w dziele misyjnym wzięli konkretny udział. Ta niedziela zbiega się z synodem poświęconym młodzieży, bo warto pamiętać, że to zaangażowanie w dzieło misyjne w znacznej mierze spoczywa właśnie na barkach ludzi młodych. Misjonarze to w większości młodzi ludzie. Trzeba dowartościować i docenić wolontariuszy misyjnych, którzy na krótszy bądź dłuższy czas wyjeżdżają na tak zwane misyjne staże, ale to, co jest w tym wszystkim niezwykle ważne i co też trzeba zauważyć, tylu młodych ludzi na co dzień angażują się w przeróżne misyjne inicjatywy, w ten sposób realizując swoje powołanie uczniów misjonarzy i rzeczywiście w sposób bardzo, ale to bardzo konkretny misjom służąc. Ta niedziela misyjna, drodzy Państwo, ma też szczególny wymiar. Dokładnie za rok będziemy przeżywać z woli Ojca Świętego Franciszka nadzwyczajny miesiąc misyjny. A zatem od tegorocznej niedzieli misyjnej rozpocznie się de facto czas przygotowań do tego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, aby on, tak jak sobie tego życzy Ojciec Święty, rzeczywiście był czasem, kiedy każda diecezja, każda wspólnota, każdy ochrzczony misyjnie się obudzą, misyjnie się zaangażują i abyśmy za rok w październiku mogli rzeczywiście wspólnie przeżywać wielkie misyjne święto ewangelizacji i tego entuzjazmu i radości z tego, że możemy Chrystusem zmartwychwstałym się dzielić.
Siostra Gizela Tatoj, służebniczka śląska.
Jestem katechetką już od 24 lat i powiem szczerze, zawsze się angażowałam w takie właśnie animacje misyjne. I w tamtym roku Zapoznałam się z tą strukturą wolontariatu młodzieżowego, misyjnego i postanowiłam zaangażować ludzi młodych. Jest to praca może o tyle trudna, że jest to właściwie wolontariat osób ze szkoły podstawowej, z końcówki szkoły podstawowej, z gimnazjum, ze szkoły średniej. Są to naprawdę młodzi ludzie, którzy coś chcą zrobić dla misji. I tyle, ile potrafimy robić, to codzienna modlitwa. I także włączamy się w taką animację w parafii, żeby tą ideę misyjną rozszerzać w naszej parafii, w parafiach innych, do których jeździmy z taką posługą właśnie. I myślę, że jest to bardzo, bardzo dobra rzecz, ponieważ ci młodzi ludzie odnajdują swoje miejsce w Kościele i myślę, że przygotowują się też do tego, aby rozpoznać swoje powołanie, swoje zadania, swoje przyszłe funkcje.
Oraz wolontariusze Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego od Bartłomiej Kałużny.
Zbieramy różańce, okulary, adoptujemy misyjnych seminarzystów Adomis. Jako wolontariat wyjeżdżamy na sesję misjologiczną, braliśmy udział w różańcu do granic, organizujemy różne wyjazdy integracyjne, prowadzimy strony na Facebooku, żeby zachęcić młodzież do poszerzenia wiedzy misyjnej, żeby zobaczyć, że to jest fajne po prostu.
Papieskie dzieła misyjne z Polski za fundusze zebrane w 2017 roku utrzymują 3 seminaria misyjne na Madagaskarze, Peru, a także w Mozambiku. Realizują 47 projektów w 8 krajach, takich jak Indie, Kazachstan, Kirgistan, Madagaskar, Rwanda, Tadżykistan, Tanzania czy Zimbabwe oraz wspierają 17 różnych struktur administracyjnych. Pomoc trafia do jednostek administracyjnych zamieszkanych przez ponad 2 miliony katolików. Dziewiętnastego października obchodziliśmy 34. już rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana warszawskiej Solidarności, który został porwany i bestialsko zamordowany przez bezpiekę. Miał 37 lat. W 2010 roku został beatyfikowany jako męczennik za wiarę, a obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. Pojawiły się informacje o tym, że jeszcze w tym roku poznamy datę kanonizacji księdza Jerzego Popiełuszki. W jednej z homilii wygłoszonych podczas mszy świętej za ojczyznę ksiądz Jerzy powiedział, iż współczuje ludziom, którzy służą komunistycznemu systemowi, ponieważ jego prawdziwym celem jest walka skierowana przeciwko Bogu i człowiekowi. Przypomnijmy te słowa.
Co do mnie, nigdy do nikogo nie miałem i nie mam nienawiści, tak samo i do komunizmu. Może jedynie litość dla tych, którzy bezkrytycznie służą ideologii, która już w swoich założeniach ma na celu walkę z Bogiem, a w praktyce i z godnością człowieka.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko ubolewał nad tym, że władza narzuca ludziom komunistyczną ideologię, a próbuje odebrać Boga.
Krzyżem ojczyzny jest to, że od dziesiątków lat był jakiś dziwny upór zabierania ludziom, a zwłaszcza młodzieży, Boga i narzucanie ideologii, która nie ma nic wspólnego z tysiącletnią chrześcijańską tradycją naszego narodu.
Podczas ostatniego nabożeństwa odprawianego w Bydgoszczy ksiądz Jerzy powiedział do wiernych, że należy pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Te słowa możemy przypomnieć dzięki archiwom Polskiego Radia i tak też czynimy. Przypomnę też, że w drodze powrotnej z Bydgoszczy do Warszawy ksiądz Jerzy został uprowadzony i zamordowany przez bezpiekę. Jego pogrzeb zgromadził milion ludzi i przerodził się w wielką manifestację przeciw komunistycznej władzy. 6 czerwca 2010 roku ksiądz Jerzy był beatyfikowany przez Benedykta XVI, a proces kanonizacyjny rozpoczął się w 2014 roku. W miejscowości pod Paryżem miało dojść do uzdrowienia za wstawiennictwem księdza Jerzego. No i teraz czekamy na wyznaczenie daty, kiedy będziemy mogli mówić już o dacie kanonizacji księdza Jerzego Popiełuszki. To teraz zachęcam Państwa do wysłuchania wyjątkowych wspomnień, moim zdaniem, związanych z postacią księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Mirosław Ładniak miał taką okazję być na mszach za ojczyznę, tych odprawianych między innymi w Warszawie, ale miał też okazję, jako jeden chyba z pierwszych, napisać pracę magisterską poświęconą duchowości i kazaniom księdza Jerzego Popiełuszki. O tej wyjątkowej postaci i roli księdza Jerzego Popiełuszki w życiu księdza Mirosława Ładniaka Państwo posłuchajcie teraz sami.
Od początku mojej szkoły średniej do dzisiaj moje życie jest ciągle naznaczone obecnością błogosławionego dzisiaj już księdza Jerzego Popiełuszki. Oczywiście jako młody chłopak, kiedy byłem w liceum, w pierwszej klasie liceum, słyszałem o mszach świętych za ojczyznę, które odprawiał ksiądz Jerzy Popiełuszko. I ku mojemu zdumieniu, kiedy wylądowałem w pierwszej klasie liceum w Opolu, pani profesor Dajek, która uczyła mnie polskiego, wzięła mnie na stronę i mówi: Mirek, czy chcesz pojechać na mszę świętą za ojczyznę do Warszawy? Wtedy jeszcze tak nie do końca rozumiałem, kim jest ksiądz Jerzy. Nie bardzo rozumiałem cały wymiar duchowy tego wydarzenia. Byłem po prostu w pierwszej klasie, ale to było dla mnie też niesamowite wyzwanie z dorosłymi pojechać, bo byłem, kilku nas kolegów było z liceum, reszta to sami dorośli z Opola Lubelskiego. I tak rozpoczęła się moja przygoda odkrywania księdza Jerzego, bo do dzisiaj mam ten obraz, kiedy to była chyba zima, jak pojechałem pierwszy raz, a na pewno był już śnieg, bo był mróz, to pamiętam, kiedy pojechałem na mszę świętą. Oczywiście do kościoła nie weszliśmy, nie było takiej szansy. Staliśmy na dworze i większość ludzi, kiedy ksiądz Jerzy mówił kazanie, miało takie te stare grundiki, kaseciaki. Włączone było nagrywanie i każdy trzymał rękę w górze z tym kaseciakiem, grundikiem i wszyscy, kto tylko mógł, nagrywali kazanie księdza Jerzego. Wtedy jeszcze dalej do mnie to nie docierało, co się tam dzieje. To na pewno było po stanie wojennym, jak dobrze pamiętamy. I w momencie, kiedy już ludzie zaczęli wychodzić, miałem okazję wejść do środka, do kościoła. A tam hutnicy, górnicy, inne zawody w swoich galowych strojach, z szarfami biało-czerwonymi Solidarność. To było coś nieprawdopodobnego. To się dopiero wtedy czuło, że tam bije serce Polski. I te słowa, które do dziś mi brzmią w uszach księdza Jerzego. Pamiętajcie o tym. Nie dajcie się sprowokować, kiedy będziecie wracali do autokarów, do samochodów. To są służby. Dla mnie to było w ogóle szokujące, żeby tak otwarcie wtedy o tym mówić, które nas prowokują. Pamiętajcie, że nie wolno wam się dać sprowokować żadnym zaczepkom. Za rok, to był 83 rok w takim razie, tak, 83 rok, bo wtedy byłem w pierwszej klasie, kiedy byłem pierwszy raz na mszy świętej za ojczyznę. Pani profesor mnie kilka razy jeszcze zabrała na to wydarzenie, co było dla mnie nieprawdopodobnym przeżyciem. I kiedy był pogrzeb księdza Jerzego, oczywiście już rodzice mnie nie puścili, bo się bardzo bali, że będą tam zamieszki, więc śledziłem to tylko w telewizji. Ale to był pierwszy moment mojego spotkania z księdzem Jerzym Popiełuszko. Później po latach, kiedy tutaj na podwalu, już kiedy mam okazję często rozmawiać z panem Piotrem Szczepanikiem, okazuje się, że ten temat znów powrócił, dlatego że Piotr też miał kontakt z księdzem Jerzym, więc to, żeśmy naturalnie o tym dużo już zaczęli rozmawiać, bo nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek wie, ale pierwsza msza święta, którą odprawiał ksiądz Jerzy Popiełuszko w kościele na Żoliborzu, była odprawiona nam w sprzęcie nagłośnieniowym Piotra Szczepanika. To jest też taka historia. Piotr miał bardzo bliskie kontakty z księdzem Jerzym i był z nim, jeździł czy do Nowej Huty, czy w inne miejsca, ale faktycznie te jego drogi przeplatały się z księdzem Jerzym bardzo często. Nawet chyba na tydzień przed śmiercią miał okazję z nim jeszcze rozmawiać. To jest kolejny etap. Mówię, jejku, jak to Pan Bóg prowadzi, że te moje drogi ciągle są naznaczone obecnością księdza Jerzego Popiełuszki. No ale kończę szkołę średnią, wstępuję do seminarium i totalnie w sposób nieprawdopodobny mam znowu kolejną nagrodę, kolejny bonus od życia. Otóż wzywa mnie, pamiętam jak dzisiaj, ksiądz profesor Bartnik. Dostać się do niego w ogóle na magisterkę to było bardzo trudno. Już miałem temat zadany przez księdza profesora. On mnie na czwartym roku, jak dzisiaj pamiętam, wzywa, mówi: Mirek, sytuacja jest taka, że okazało się, już nieistotne dlaczego, mam jeden wolny temat. Ten temat może tylko i wyłącznie napisać ksiądz i ten temat chcę tobie dać. Ja taki zszokowany, mówi, temat dotyczy osoby księdza Jerzego Popiełuszki. Ja po prostu nie wierzyłem własnym oczom, że mogę napisać magisterkę na temat kazań i życia księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor Bartek mi wytłumaczył, że była to najprawdopodobniej pierwsza jakakolwiek praca, która opracowywała kazania księdza Jerzego, czyli nie miałem żadnych możliwości korzystania z żadnych opracowań. To taki epizod, który był związany z magisterką, to taki, że faktycznie korzystałem z materiałów kazań wydanych w prasie podziemnej w drugim obiegu. I kiedy już napisałem magisterkę, oddałem ją do druku praktycznie, w tym momencie pojawiła się pierwsza oficjalna książka z kazaniami księdza Jerzego Popiełuszki. I to oznaczało, że musiałem od nowa wszystkie przepisy pozmieniać, na nowo wszystko poukładać, bo wiadomo, że już nie mogłem bazować tylko na materiałach z drugiego obiegu. I nie ukrywam, że ta obrona, to profesor Barty mówi tak, wiesz, ksiądz Jerzy ciebie naprawdę tutaj bardzo mocno pilotował. To jest kolejny moment, w którym miałem okazję doświadczyć obecności w moim życiu księdza Jerzego, ale to nie wszystko. Bo jako, że już od 18 lat pracuję w Straży Pożarnej, byłem również zaproszony na 25-lecie strajków w Wyższej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Okazuje się, że takim dobrym duchem, naprawdę wielkim przywódcą duchowym w ramach tego strajku był ksiądz Jerzy Popiełuszko, który tam sobie tylnym wejściem przez dziurę wchodził do tych chłopaków, wspierał ich, był z nimi. Oni chcieli za to też podziękować, stąd była ta główna uroczystość. I na tej mszy świętej była mama księdza Jerzego Popiełuszki, która przyjechała ze swoim synem, kiedy skończyły się uroczystości. W ogóle cały czas patrzyłem na nią, jak to w ogóle do niej podejść, przynajmniej jedno zdanie z nią zamienić. No dla mnie mama świętego, mama legendy, mama człowieka, który tak mocno też wyżłobił pewne rysy mojej duchowości w moim życiu. No i kiedy się skończyły główne uroczystości, wszyscy pobiegli tam, wiadomo, generałowie, ktoś jeszcze ważniejszy, wszyscy tam zamieszanie wokół tych ludzi nastąpiło i w tym momencie patrzę, a tam mama i jej syn byli sami. No więc ja podchodzę i zostałem z nimi ponad 1,5 godziny. Miałem okazję z mamą księdza Jerzego rozmawiać face to face przez ponad 1,5 godziny. Kobieta, która, no oczywiście dopytywałem, jak tylko mogłem o jej syna, ona w tamtym czasie potrafiła mi deklamować 14 zwrotek wiersza na pamięć. Niesamowicie pogodna kobieta. Opowiadała historię, jak to ksiądz Jerzy przyjeżdżał do domu, ciągle zapracowany, zagoniony, nad nim o kiedy zjeść. Ona mówiła, synu, przynajmniej usiądź na chwilę, pocałował ją, biegł dalej. No więc to kolejny moment, niesamowicie dla mnie ważny, że miałem okazję spotkać mamę księdza Jerzego. Później, kiedy czytałem książkę, wywiad z mamą księdza Jerzego, faktycznie odtwarzałem, praktycznie miałem to samo w rozmowie face to face na żywo. Więc to są takie epizody, które bardzo mocno zaistniały w moim życiu i chwała za to księdzu Jerzemu. Ale teraz, co z tego wynika? Przede wszystkim ksiądz Jerzy jest dla mnie człowiekiem, który do końca, bez względu na cenę, był wierny swoim ideałom. Zastanawiałem się, to powiem teraz publicznie, co by było, gdyby ksiądz Jerzy żył? Gdzie by był? Jak byłby zaszufladkowany? Jak byłby oceniony? Pan Bóg mu tego oszczędził. I chyba ta ikona i duchowości, bo był bardzo pobożnym kapłanem, i normalności, bo był duszą towarzystwa, mimo że był bardzo spokojnym człowiekiem, ale był naprawdę człowiekiem też otwartym na innych. Przy nim ludzie się bardzo chętnie odnajdywali, dobrze czuli. I też ikona polskości, patriotyzmu, miłości do narodu. Jak by dzisiaj była odebrana? Nie mam pojęcia, ale mamy świętego, który zapłacił wielką cenę męczeństwa. Tylko pytanie, z którym zostawiam siebie i wszystkich słuchaczy, na ile faktycznie jego męczeństwo, jego życie i dzisiaj jego bycie w niebie jako tego, który nam patronuje, nas prowadzi, ma na nas wpływ.
Dzisiaj jeszcze sporo przed nami wydarzeń związanych także z uroczystościami, które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu, Dniem Papieskim. Przez cały tydzień w naszej archidiecezji lubelskiej, w wielu miastach, w wielu parafiach były różnego rodzaju wydarzenia upamiętniające 40. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Jutro ten punkt kulminacyjny w kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Lublinie. Msze święte będą zarówno rano o 7 i o 9, a także po południu o godzinie 18. Natomiast o 17 rozpocznie się różaniec prowadzony przez wspólnotę i zespół Guadalupe. To w kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II przy ulicy Fulmana w Lublinie. O 18 mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup senior Stanisław Wielgus. Później będzie modlitwa dziękczynna przy relikwiach krwi świętego Jana Pawła II. A po tych uroczystościach będzie możliwość spróbowania kremówek. papieskich. To wszystko w parafii świętego Jana Pawła II w Lublinie. Ale nie tylko w tejże parafii będą uroczystości. W kościele akademickim KUL będzie msza święta i podziękowania od stypendystów dla ojców kościoła akademickiego. To także w ramach Dnia Papieskiego. W Chełmie oraz w Puławach też zakończenie tychże uroczystości. W Puławach jeszcze dziś o godzinie 18 w kościele świętej rodziny będzie miała msza święta miejsce. Później o godzinie 19 koncert w wykonaniu Marcina Stycznia, pieśń o Bogu ukrytym. Takie jest hasło tego koncertu. Koncert rozpoczyna się o godzinie 19 w Puławach w kościele świętej rodziny. Także w Chełmie będzie miało miejsce zakończenie tych uroczystości związanych z Dniem Papieskim. Jeszcze dziś w kościele świętej rodziny o godzinie 17 Jan Paweł II dla młodych, czuwanie młodzieży jest przygotowane. Tradycyjnie w parafii Trójcy Świętej jeszcze dziś o 18:30 różaniec z rozważaniami świętego Jana Pawła II o ojcostwie. Także będzie można jeszcze wziąć udział w tych wydarzeniach. I jeszcze jutro zapowiedź, także wydarzenie w Chełmie. Dzień Papieski w Szkole Podstawowej nr 7. Będą Akademie Okolicznościowe z okazji Dnia Papieskiego, a także katechezy. To wszystko w Chełmie. Trwa synod biskupów w Rzymie, a młodzi naszej archidiecezji towarzyszą pasterzom, gromadząc się na adoracji i czuwania w kolejnych kościołach archidiecezji lubelskiej. Modlitewna sztafeta rozpoczęła się 3 października, potrwa do 28. Jeszcze dziś odbędzie się takie czuwanie w Chełmie, w kościele świętej rodziny, 22 w Lublinie, w kościele akademickim KUL, 23 w Poniatowej, później w Bełżycach, Turobinie, 26 w Krasnym Stawie, w parafii świętego Franciszka, 27 to parafia Lubartów i parafia świętej Anny, a zakończenie tej modlitewnej sztafety będzie miało miejsce w Puławach w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Kto z Państwa jeszcze nie miał okazji do tego, aby uczestniczyć w tych modlitewnych czuwaniach, to jest właśnie jeszcze ten tydzień na to, aby to nadrobić. Myślę, że warto. Młodzi gromadzą się na mszy świętej wieczorowej, a później jest ta adoracja i towarzyszenie biskupom synodalnym. Teraz zaproszenie na 27 października. Siostry służebnicy Wynagrodzicielki Najświętszego Serca Jezusowego zapraszają na Dni Skupienia dla młodzieży i studentów z cyklu 10 słów Boga pod hasłem Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To spotkanie odbędzie się w sobotę 27 października w Domu Zakonnym Instytutu Sióstr przy ulicy Judyma 47 w Lublinie. Rozpocznie się o 10, zakończy o 17, a w programie m.in. warsztaty psychologiczne, msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także obiad. Nie będzie można także w ten sposób zgłębić swoją wiarę. Kto miałby ochotę się zapisać na to wydarzenie, to szczegółów trzeba szukać na stronie wynagrodzicielki nsj.pl i tam wszelkie szczegóły na ten temat znaleźć można. Skoro jesteśmy przy zaproszeniach, to jeszcze jedno zaproszenie. Od 5 do 6 listopada w Lublinie będzie miała miejsce konferencja naukowa o niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy różnych kościołów dla Rzeczpospolitej. O 5 w poniedziałek otwarcie tejże konferencji, a 6 będzie trwała jeszcze sesja. Odbywa się ona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Już teraz Państwa zapraszam, a szczegóły na temat tejże konferencji można znaleźć m.in. na stronach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Zachęcam Państwa do zaglądania na stronę Archidiecezji Lubelskiej, także stronę Episkopatu Polski. Tam m.in. informacje na bieżąco z trwającego synodu biskupów. Do 28 października biskupi będą obradować, pochylać się nad tematem związanym z młodzieżą. Tych tematów jest sporo. Myślę, że będzie okazja także w Busoli, aby o tym więcej nieco powiedzieć i podsumować także ten synod. Zapraszam Państwa i zachęcam także do sięgania po prasę katolicką. Gość niedzielny, niedziela, to są tygodniki, w których znaleźć można informacje z życia naszej archidiecezji, z życia Kościoła także w Polsce i na świecie. Mnóstwo ciekawych informacji tam także Państwo mogą odnaleźć. A teraz w Busoli czas na słowa Ewangelii. Te przypomnie Ryszard Majewski. Komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Marka. Jezus, przywoławszy 12, powiedział do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich władcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
Marzenia bez względu na cenę. Chyba tak bym dzisiaj zatytułował nasze rozważania. Może najpierw konkretnie, w jakim czasie to się dzieje. Otóż uczniowie razem z Jezusem idą do Jerozolimy. Dokładnie wszyscy wiedzą, że tam nastąpi przełom. Coś, czego się boją, z drugiej strony są w jakiś sposób podnieceni tym, jak to może wyglądać. No bo oni ciągle widzą Mesjasza, który ma politycznie wyzwolić naród izraelski z niewoli Rzymu. Ale zobaczcie, że te ich marzenia i pragnienia są bardzo usprawiedliwione. Dlaczego? No bo mamy całe zaplecze armii w postaci Jezusa. Po pierwsze, gdy chodzi o rannych, uzdrawia chorych. Na wypadek wojny z jakimkolwiek najeźdźcą trudno lepszego lekarza dla rannych. A prowizacja karmi tłumy. Daje jedzenie tysiącom ludzi i każdy jest najedzony. Pamiętacie to cudowne rozmnożenie chleba? Ludzie, no cóż, bardzo chętnie gromadzą się przy Jezusie i chętnie za Nim idą. A więc jest armia, która może dokonać zbrojnego przewrotu, aby odzyskać niepodległość. I to jest ta wizja, ta jest ta wizja Mesjasza, który ma wyzwolić naród wybrany z niewoli Rzymu. No więc trudno sobie wyobrazić lepszego przywódcę. Dlatego może też tak myśleli uczniowie, że skoro tak non-stop zapowiada Jezus tę drogę do Jerozolimy, że tam muszą pójść, że tam nastąpi też ten moment przełamania i stąd to pytanie. Panie, chcemy być po prawej, po lewej stronie. Kiedy już będziesz przywódcą, królem? A co mówi Jezus? Oni przed chwilą usłyszeli bardzo ważne słowa. Bo jakbyśmy ten fragment dosłownie dwa zdania wcześniej przeczytali, to tam jest tak. Oto teraz zdążamy do Jerozolimy. Może tylko na tym zatrzymali się ci uczniowie. Ale dalej Jezus mówi. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany wyższym kapłanom i nauczycielom Pisma. Oni skażą Go na śmierć, wydadzą poganom. Będą z Niego drwić, pluć na Niego, będą Go chłostać i zabiją, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. To jest Marek 10, 32, 34. I właśnie po tych słowach Jakub i Jan przychodzą do Jezusa z prośbą, aby zasiąść po Jego prawej i lewej stronie. Są w stanie zrobić wszystko, byleby tylko osiągnąć cel. Nawet nie rozumieją, co tak naprawdę mówi im Jezus. O chrzcie? On w końcu oznacza zanurzenie się w Jego śmierci? O kielichu? Oznacza goryczy Jego męki, bo celem posłannictwa Jezusa jest krzyż i zmartwychwstanie? Nieistotne. Za wszelką cenę. Nie wiecie, o co prosicie? Nie. Za wszelką cenę. To jest tak. Jak prosimy, błagamy, mamy swoje marzenia, nieważne za jaką cenę, Panie, tylko by to się spełniło. Chcemy coś osiągnąć bez względu na konsekwencje, bez względu na to, jak mamy to zrobić, nawet często depcząc może ludzi. Nieważne, później jakoś to się wyprostuje. Później jakoś to będziemy już realizowali na spokojnie. Stąd często zerwane przyjaźnie, zburzone fundamenty rodzinne, nierzadko utrata zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Czy układy, z których nie można się wyplątać, bo trzeba zapłacić cenę za realizację naszych marzeń. A po pewnym czasie człowiek, gdy się ogląda wstecz, zadaje sobie pytanie, czy było warto? Czy cena, którą poniosłem za to, co osiągnąłem, była warta, by ją ponieść? Bo okazuje się, że i tak mimo wielu zabiegów, to okazuje się, że człowiek, mimo że osiągnął może ten cel, to wcale nie jest szczęśliwszy niż kiedyś, a może wręcz przeciwnie. I nagle przychodzi refleksja, którą gdzieś wyczytałem w jakimś fajnym liście. Prawda jest taka, że każdy z nas chce żyć na wierzchołku góry. A okazuje się, że prawdziwe szczęście kryje się w sposobie wspinania się na tę górę. I dzisiaj na tym zakończmy.